Ostatnie dwa tygodnie mówiliśmy o filarach naszego rozwoju, tak? O filarach takiego stałego, powiedziałbym, właściwego, zdrowego rozwoju. Wszystko, co stworzył Bóg, rozwija się. To, co ma życie w sobie, to, co jest od Boga, to się rozwija i może się to rozwijać w sposób właściwy, albo zatrzymać się w rozwoju, albo, nie wiem, chorować. Więc my mówimy o tym, jakie są filary, jakie są aspekty, jakie są niezbędne czynniki w naszym życiu, żebyśmy się, co? Właściwie rozwijali, żebyśmy byli tymi, którzy wzrastają, zmieniają się, bo tego oczekuje od nas Bóg. I w zdrowym, kiedy jesteśmy zdrowi, zdrowo się rozwijamy, wtedy nasze życie, ja bym powiedział, jest spełnione. Jest spełnione. I ostatnie dwa tygodnie mówiliśmy o czym mówiliśmy? Pamiętacie? Pierwszy temat był o czym? O zastosowaniu słowa. Czyli nie tylko, że ja czytam, ale że to, co czytam, ja to rozumiem, tak? I zastosowuję. Kiedy to zastosowuję, to to jest niesamowity właśnie filar właściwego rozwoju, bo nie ci, co tylko słuchają, rozwijają się, ale ci, którzy to zastosowują, ci, którzy wdrażają w życie to, co mówi Słowo Boże, to, co mówi Bóg do nas, tak? Więc mówiliśmy o zastosowaniu Słowa Bożego, że to jest niesamowicie ważny filar naszego rozwoju, prawidłowego rozwoju. Jeżeli nie zastosujesz, jeżeli tylko słuchasz, a nie zastosowujesz, zatrzymujesz się w rozwoju, stajesz się czym? Karłem. Po prostu stajesz się karłem duchowym, który po prostu zatrzymał się w rozwoju. Więc to było pierwsze. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o czym? Ja to przypominam, taka retrospekcja, żebyśmy utrwalali sobie to. To jest ściąga tam. Trudno. Ja ci nie kazałem przerzucać slajdu. Dobrze, co było w zeszłym tygodniu? Przerzuć z powrotem. Tak, osobista dyscyplina. A, no to dobra, ale były trzy punkty co do osobistej dyscypliny. Pamiętacie jakie? Tak, to jest... No bardzo ładnie. Są niektóre osoby, które was ratują. Też bardzo ważne, kiedy bardzo ważny filar naszego życia, tak, że w naszym życiu potrzebna jest po prostu dyscyplina. Jeżeli będziesz nygusem, będziesz leniem, nie będziesz stosował się do tego, co mówi słowo odnośnie modlitwy, że ty musisz znaleźć zawsze czas, musisz po prostu być wierny w tym, tak, jeżeli nie będziesz tym, który szuka Boga, determinuje swoje ciało poprzez post, tak, to też nie będziesz miał efektu w swoim życiu. To jest prawda. Mieliśmy dwa tygodnie temu post. Tak? Post Kościoła. Czy ktoś został zachęcony przez ten czas, kiedy był w tym poście? Może ręka do góry, kto doznał jakiejś zmiany w tym czasie? Tak? Kto, może jeszcze raz ręka do góry, kto wie? Jasiu już podnosi, jeszcze nie wie, o co pytam. Poczekaj, Jasiu. Skończę pytanie i podniesienie. Ale w duchu chodzi. Jasiu. Kto wie, że po prostu to, co się stało w trakcie postu, było zmianą na lepsze w jego życiu? Super, super. Mamy tyle osób i wiemy o tym, że to nie było, zauważcie, że to nie było coś, co spadło na nas z nieba. Po prostu Bóg się zdecydował, że mnie dotknie, tak? Zmieni moje życie. Co było pierwsze? Pierwsze była moja decyzja co do tego, że ja będę szukał Boga, tak? Zacznę pościć, wiem, że coś jest do zmiany. ogólny wniosek jest taki, że każdy z nas jest do zmiany, tak? Każdy z nas jest, żeby się rozwijać, my musimy pewne rzeczy zobaczyć, a żeby je zobaczyć, musisz prosić, wołać do Boga, a Bóg ci je pokaże. On długo już czeka, mówi, kiedy ty zaczniesz po prostu wołać, bo ja chcę cię zmieniać. Tak? Bóg na to wręcz czeka. To jest, z naszej strony jest krok, żeby po prostu to zrobić. Tak? Więc my nie powinniśmy latać gdzieś tam pod sufitem i mówić, ja będę tak normalnie żył, a jak Bóg będzie chciał, to on mnie znajdzie i wtedy mnie przygwoździ i mi się objawi i ten. I wtedy mi się coś zmieni. Bóg oczekuje na twój krok. Tak? Ale to jest krok z naszej strony, kiedy my zaczynamy stosować to, co zaczynamy rozumieć, co jest w Słowie Bożym zapisane, tak? Zaczynamy to stosować. Czyli post jest czymś, co jest oczywiste, tak? Biblia mówi, że mamy szukać Boga, a że Go znajdziemy, co? Jest pewne. Więc w zeszłym tygodniu była mowa o dyscyplinie duchowej, czyli post, modlitwa i jałmużna, czyli inaczej nasza hojność, to też powinna być część naszego życia, która sprawia, że stajemy się ludźmi podobnymi do Jezusa. Tak? Bo o to chodzi. I dzisiaj będziemy mówić o następnym takim aspekcie naszego naturalnego, dobrego, właściwego, zdrowego rozwoju. I to nie będzie ani trzeci, ani czwarty punkt, tylko punkt piąty. Czyli to są punkty zwrotne w naszym życiu. O czym będziemy mówić? Każdy z nas, jak żyje, ma ma praktycznie ciągle jakieś sytuacje w swoim życiu, które go konfrontują, które determinują człowieka do podejmowania decyzji. Chyba że żyjesz po prostu tak, w ogóle niczym nie jesteś zainteresowany i po prostu żyjesz jak truteń i po prostu twoje życie biegnie po prostu i nie wiesz w ogóle po co żyjesz. Ale my mówimy o osobach, które pragną życia pełnego, pragną życia spełnionego, tak? Przede wszystkim mówimy o ludziach, którzy już oddali swoje życie Jezusowi. Bo dzisiaj, to co dzisiaj będę mówił, to jest przede wszystkim do osób, które oddały swoje życie Jezusowi, które z nim żyją. I jeżeli z nim żyjemy, to nie wszystko już się zmieniło w naszym życiu. Nie wszystko. Jest wiele rzeczy do zmiany. Tak. Jest wiele rzeczy do zmiany i my ciągle musimy podejmować pewne decyzje, tak? I ja bym powiedział tak, jeżeli podejmujemy właściwe decyzje, wzrastamy, rozwijamy się, stajemy się ludźmi bardziej spełnionymi, ale także takimi, którzy się zdrowo rozwijają. Jeśli podejmujemy niewłaściwe decyzje, zatrzymujemy się. Ja sobie wypisałem, nie będziemy mieli pokazane na slajdzie, takie trzy, jak gdyby, rozdziały, trzy aspekty związane z podejmowaniem decyzji. Ale w każdej z tych dziedzin uważam, że jeżeli podejmujemy złą decyzję, to przychodzi czas, kiedy ktoś powiedział, że jeżeli podejmujemy jakby niewłaściwe decyzje, to zawsze będzie czas, że muszę wrócić do tego samego punktu, aż podejmę właściwą decyzję. I żebym nie wiem co, jak się starał, to pójść dalej. Nie jestem w stanie pójść dalej, dlatego że był czas w swoim życiu, kiedy Bóg cię z czymś skonfrontował, a ty podjęłeś niewłaściwą decyzję i cały czas jest to coś, co cię trzyma. Ja myślę, że to jest prawdą, że tak jest. Ja zauważyłem to w swoim życiu, że tak jest. W moim życiu. Że był czas, kiedy miałem podjąć jakąś decyzję, albo ze zmianą swojego życia, ze zmianą swojego charakteru, albo, no, będziemy mówić o tych kwestiach później, ale nie podjąłem tego i to był cały czas jakby taki kamień w moim życiu, który po prostu powodował, że to mnie trzymało i cały czas i pozostawałem na tym samym poziomie karłowatości. Więc to jest bardzo ważne, jakie decyzje podejmujesz. I to, co dzisiaj Krysia mówiła, to było niesamowite, to, co mówiła, że jeżeli ty podejmujesz właściwe decyzje, jeżeli ty odnosisz zwycięstwa w swoim życiu, to na tym budujesz swoje pozytywne życie, doświadczenie, tak, wiary, że Bóg jest z tobą i to powoduje progres. Jeżeli masz porażki, niewłaściwe decyzje podejmujesz, nie konfrontujesz swojego życia i jakby nie zmieniasz się, to powoduje, że twoja wiara upada, tak, stajesz się człowiekiem, który nie rozwija się. Dobrze. Grzesiu, poproszę. Pierwszy slajd. Są dwa fragmenty. Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza mówi o tym samym, to jest to samo. Jezus powiedział tak, a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. I w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 16 werset, do czasów Jana był zakon i prorocy, a od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. O czym mówi Jezus tutaj? Jezus mówi, że to słowo przede wszystkim odnosi się do nawrócenia naszego, tak? To słowo odnosi się do tego, Jezus mówi, że do czasów Jana, do jego czasów był zakon i prorocy, czyli były przykazania, tak? I to, co było zostawione, objawione przez proroków dla Izraela. To był czas, gdzie ludzie starali się w jakiś sposób wypełniać przykazania, ludzie starali się w jakiś sposób żyć, składać ofiary, postępować według pewnych zasad, ale Jezus mówi, że od czasu Jana, teraz od tego czasu przychodzi zmiana, jest inaczej, że przychodzi czas, kiedy ty, chcąc z Bogiem żyć, bo Jezus mówi o tym, że ty, będąc tym gwałtownikiem, porywasz Królestwo Boże, albo wdzierasz się do Niego. Co to oznacza? Że ty wchodzisz do pewnej rzeczywistości, Królestwo Boże to jest Królestwo, gdzie Bóg jest Królem, tak? Wchodzisz do pewnej rzeczywistości, gdzie Bóg jest twoim Królem. Jest to rzeczywistość, która jest związana z życiem w wierze, a nie z życiem wykonywaniem pewnych obowiązków, tak? Że to jest moment przełomowy i Jezus mówi, nie ma innej możliwości, jak tylko wdarcie się tam. Czyli podjęcie decyzji, która jest związana z rewolucją w twoim życiu, tak? O tym Jezus mówi. I ta rewolucja w większości nas nastąpiła. Jeżeli ta rewolucja jeszcze u kogoś z nas tu nie nastąpiła, to ta oddanie swojego życia Jezusowi, zaczęcia na nowo z Nim życia, to ja Ci dam szansę na koniec nabożeństwa. Ponieważ może podejmiesz taką decyzję pójścia za Bogiem. Ale Jezus o tym mówi, że to jest decyzja rewolucyjna, czyli w innych miejscach Biblia mówi, że ja idę w jednym kierunku i ja się odwracam i zmieniam kierunek swojego życia, tak? Idę tą dziadowską drogą szeroką na zatracenie i zmieniam po prostu swoje myślenie i zaczynam żyć z Bogiem. To jest rewolucja. Ja mówię do Boga, że od dzisiaj moje życie już nie należy do mnie. Tak jak większość ludzi żyje, że oni mają Boga na dokładkę, a żyje sobie tak jak chce. Od tego momentu mówię, nie żyję dla siebie, ale żyję dla Boga. O tym Jezus tutaj mówi, tak? To są ci, którzy gwałtem się wdzierają do życia z Bogiem, tak? Podejmują niesamowitą decyzję zmiany swojego życia. O tym Jezus mówi. Ale ja wierzę, że też, że to słowo, które tutaj Jezus wypowiedział, ma też znaczenie dla nas, kiedy już żyjemy z Bogiem. Bo jest mnóstwo rzeczy, aspektów w naszym życiu, które są związane właśnie z rewolucją już po nawróceniu. Kiedy ty musisz dokonywać decyzji, które są związane ze zmianą mojego życia, mojego myślenia. Więc jeśli chcesz żyć z Bogiem, to musisz być świadom tego, że te decyzje będą trudne często w swoim życiu. Będą trudne, ale jeśli ich nie podejmiesz, to zatrzymasz się na pewnym poziomie. Nie będziesz wzrastał. Dobrze, więc to są... podzieliłem sobie na trzy aspekty przełomów w naszym życiu. Grzesiu, pokaż je wszystkie trzy. Więc to jest... Pierwszy aspekt to jest grzech. Drugi aspekt to jest charakter i sposób postępowania. I trzeci to są trudne momenty, trudne chwile w naszym życiu. Idziemy od pierwszego. Grzech. W liście do Hebrajczyków 1:9 jest napisane tak. Jest mowa o Jezusie. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich. Co, o Boże, w liście do Hebrajczyków mówi o Jezusie, że on umiłował sprawiedliwość, tak? A znienawidził nieprawość. I dlatego został namaszczony olejkiem namaszczenia, czyli inaczej chodzenia w pełni Ducha Świętego, jak nikt inny. Jak nikt inny. Warunkiem naszego rozwoju, warunkiem naszego prawidłowego rozwoju jest święte życie. Tak? Jest święte życie. I otworzymy sobie teraz, albo popatrzymy na Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, 8:9. Jezus powiedział tak, jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Jeśli jest w twoim życiu coś, co jest związane z grzechem, który cię trzyma, nie będziesz się rozwijał. Jeśli tego nie porzucisz, żebyś nie wiem co chciał robić, to wróci do ciebie. To wróci do ciebie. I są rzeczy, jak Biblia mówi, są grzechy widoczne, które widzimy na zewnątrz, ale są też rzeczy ukryte, które są gdzieś wewnątrz nas. I też w czasie postu mieliśmy wiele sytuacji takich, gdzie ludzie zauważali coś, co jest złe w ich życiu i muszą to zmienić, ażeby mogli się dalej rozwijać. Tak? Jeśli ty widzisz taką rzecz i ignorujesz w swoim życiu, nie będziesz się rozwijał. Powiem tak, że konfrontacja w ogóle tego, na ile to cię trzyma, jest w momencie, kiedy ty chcesz coś robić dla Boga. Ale wystarczy, że ty chcesz na przykład głosić komuś Ewangelię. Chcesz komuś mówić o Jezusie, a jest w twoim życiu coś, co cię trzyma i sam nie widzisz po prostu mocy Jezusa i zmiany, którą Bóg dokonuje w twoim życiu. Twoje słowa będą nieprawdziwe, ty nie będziesz autentyczny, dlatego, że sam w swoim życiu masz problem, a chcesz komuś mówić, że Bóg go uwolni. Tak? I nie wiem, może Asi dam przykład. Mogę Asiu twój przykład dać? Jeszcze nie wiesz co, ale... Asia, myślę, że to jest bardzo dobre. Asia pojechała do swojej rodziny, ile to już było, już trochę czasu minęło. I były rzeczy pewne niezałatwione z teściem, tak? Czy tak? I po nawróceniu można powiedzieć, że wszystko się zmieniło, wszystko było pozytywne, ale coś pozostało związane ze zranieniami, z nieprzebaczeniem, z jakimiś niezałatwionymi sprawami. I kiedy Asia to załatwiła, można powiedzieć, że nastąpiło takie przebaczenie w jedną i drugą stronę. Dobrze mówię, czy nie? W każdym bądź razie z twojej strony, to jest najważniejsze, nie? Nastąpiło niesamowite uwolnienie do tego, żeby to już nie obciążało Asi. I powiem ci, kiedy ty na przykład chcesz komuś głosić Ewangelię i masz taki problem, można powiedzieć, że nie zawsze to jest związane z tym, że ty byłeś winny, ale masz jakiś korzeń nieprzebaczenia w swoim sercu i mówisz komuś Ewangelię, mówisz, Bóg ciebie kocha, On ci wszystko przebaczył i możesz z Nim na nowo żyć, możesz żyć wiedząc, że On ci przebaczył wszystkie twoje grzechy i możesz na nowo zacząć życie, a w twoim życiu jest nieprzebaczenie. Nie będzie to autentyczne. Ludzie to widzą, to widać na zewnątrz, ale także te słowa, kiedy będziesz ty wypowiadać, to będzie cię konfrontować wewnątrz, że tak naprawdę to ja mam coś, co mnie trzyma. Tak? Jest coś, co powoduje, że moje życie nie jest tak naprawdę autentyczne. I to jest też coś, co powoduje, że zatrzymujesz się w rozwoju. Więc to nie tylko są jakieś nałogi, ale to też są nałogi, że mogą być różne rzeczy, które są związane z tym, że czy związane z ciałem, czy związane z naszą duszą, które trzymają cię, jak ten kamień taki trzymają cię, nie pozwalają ci się rozwijać. I dopóki ty to widzisz i nic tym nie zmieniasz, nic się nie zmieni. Nie będziesz wzrastał. 1 Koryntian 9, 24-27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy biegnę nie jak na oślep, nie walczę na pięści, nie jakobym w próżnię uderzał, ale co? Słuchajcie, umartwiam ciało moje i ujarzmiam, tak? Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, co? Sam nie był odrzucony. Paweł dokładnie miał świadomość tego, że moje życie musi być po prostu super czyste, prawe i że muszę walczyć fair, tak? I żebym czasami w tym pędzie takim, jako ten, który głosi Ewangelię, sam gdzieś nie odpadł, tak? Więc jeżeli chcesz coś czynić w swoim życiu, chcesz mieć wpływ na innych ludzi, chcesz głosić Ewangelię, ty musisz być człowiekiem prawym, tak? Nie może być pewnych rzeczy w twoim życiu, które cię trzymają, dlatego że to spowoduje upadek i ty będziesz tylko starał się pewne rzeczy czynić, ale sam, tak jak Paweł tutaj mówi, możesz być, co? Odrzucony. Okej? Czy zgadzacie się z tym? Tak? Dobrze. Jedziemy dalej. Charakter i sposób postępowania. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 16 do 22. A oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu rzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, który? A Jezus rzekł: Tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czyli ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, cóż mi jeszcze nie dostaje? I rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Widzimy historię człowieka, który przychodzi do Jezusa i mówi, co mam czynić, aby być zbawionym, ażeby po prostu żyć z Bogiem i tak dalej. Jezus mówi, przecież wiesz, co jest napisane, nie? I później mówi, że on to wszystko w sumie czyni. On jest takim człowiekiem prawym i ten. Jezus dotyka pewnej sfery jego życia, która była dla niego trudna, okej? Okay? I ja tak czytałem to zdarzenie i mówię, czy Jezus chciał, aby ten gościu był biedny? Jak myślicie? Czy Jezus chciał, żeby on był biedny? Proste pytanie, tak albo nie? Kto jest za tym, że Jezus chciał, żeby on był biedny? Ręka do góry. Nikt? No ale przecież Jezus mówi, przecież wyraźnie mówił, ja nie wiem. Przecież mu wyraźnie mówi, że idź i sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim. Wszystko. Idź i sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim. Nie mówił tego. Ja tu czytam, że mówi. Dobrze, czyli Jezus chciał, żeby on był bogaty, tak? To jest za tym, że Jezus chciał, żeby był bogaty. To co bomba. Wszyscy się boją konfrontacji. Nie bójcie się, no. Się pomylę, to się pomylę. Ej. Ale się boicie. Nie, słuchajcie. Odpowiedź jest jeszcze inna. Na nie czekamy. Po prostu tego nie wiemy. My tego nie wiemy. Czasami jest tak, że to jest identyczne w naszym życiu. Kiedy my jesteśmy konfrontowani, nam się wydaje, że Bóg chce nam coś zabrać. Nie przyjmujemy, że jeżeli my mamy coś zrobić, to nam się wydaje, że po prostu coś stracimy bezpowrotnie. A to jest tylko związane z problemem w naszym życiu i z czymś, co stawiamy wyżej od Boga. I to wiemy na pewno z tej historii, że to był problem tego człowieka i pieniądze, bogactwo było wyżej od Boga. Dlaczego? Dlatego, że z tej historii wiemy, że jak Jezus go skonfrontował, to on się zasmucił i odszedł. Tak? Nie zdecydował się, czyli pieniądz był dla niego ważniejszy niż życie z Bogiem. Bo Jezus mówił, słuchaj stary, idź, sprzedaj wszystko i dał mu rewelacyjną propozycję. Mówi, słuchaj, przyjdziesz do mnie, będziesz ze mną, będziesz mnie naśladował, będziesz ze mną żył. Rewelacja, on spotkał Jezusa. Jezus mu dał niesamowitą super propozycję. Ale to nie było dla niego atrakcyjne. Bo bardziej atrakcyjne było dla niego wygodne życie. To wiemy na pewno, tak? My nie wiemy, czy jeżeli on rozdałby wszystko ubogim, czy w planie Jezusa nie byłoby to, żeby mimo wszystko później miał pieniądze, był bogaty i żeby inaczej nimi zarządzał, żeby pieniądz nie był ważniejszy w jego życiu od Boga. My tego nie wiemy, bo być może tak mogłoby być, tak? Ale jego problemem było to, że bogactwo, pieniądze było ważniejsze od Boga. To było jego problemem. I tak samo jest w niektórych sferach naszego życia. To, co jest ważniejsze od Boga, Bóg cię konfrontuje. Jeśli ty nie decydujesz się na to, żeby z tego zrezygnować, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, to będzie momentem twojego zatrzymania w rozwoju. To będzie powód, dla którego ty się zatrzymasz. I powiem wam, ja z trwogą patrzę z wielu ludzi, których to zatrzymuje. Niekoniecznie są to pieniądze. Niekoniecznie są to pieniądze. Łukasz, 9 rozdział, 23 werset do 25. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce, słuchajcie, zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Jezus tutaj bardzo wyraźnie mówi o tym, dusza to jest kwestia naszych uczuć, naszej woli, tego, co jest związane z naszymi pragnieniami, to, kim tak jesteśmy, tak? I Jezus mówi, że co z tego, że pozyskasz mnóstwo rzeczy, będziesz miał mnóstwo rzeczy, osiągniesz mnóstwo rzeczy, ale jeśli na duszy swojej stratę poniesiesz, to jest na nic dla ciebie. To jest na nic. I to są decyzje, które my podejmujemy cały czas w naszym życiu. To są rzeczy, które my widzimy, że albo jeśli podejmujemy właściwą decyzję pójścia za Bogiem, to powoduje progres, to powoduje rozwój, albo zatrzymanie. I może być tak, że cię rodzina zatrzymuje, może być tak, że cię żona albo mąż zatrzymuje, może być wiele aspektów, ale ty po prostu, to jest dla mnie najważniejsze, bo stracę teraz żonę, bo ona nie chce. I to cię zatrzymuje. I zatrzymuje też żonę. Się dawno zatrzymała. Więc Jezus mówi, ty szkodę na duszy poniesiesz. To cię zatrzyma. Sprawi, że nie będziesz się rozwijał. I nie mamy tutaj... jeszcze jedno słowo chciałem przeczytać. Dopisałem sobie je później i już nie zdążyłem, żeby przesłać na slajd. Ale przeczytam, jeżeli macie Biblię, to otwórzcie sobie. Pierwszą Królewską, 19 rozdział, od 19 do 21 wersetu. To jest historia powołania Elizeusza. Historia powołania Elizeusza, pierwsza Królewska, 19 rozdział, od 19 do 21 wersetu. Słuchajcie, odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza. Mowa jest o Eliaszu, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na uprzęży z tych wołów ugotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Słuchajcie, niesamowita historia zmiany życia. To był moment przełomowy, moment zwrotny. O tym dzisiaj mówimy. Są momenty zwrotne w naszym życiu, kiedy w mniejszych czy większych rzeczach jesteśmy konfrontowani i podejmujemy decyzje. Powiem wam, że jak myślałem o tym, jakie przykłady, to mówię, ludzie, tyle jest przykładów, cała Biblia jest normalnie mnóstwem przykładów, ludzie, którzy podejmowali takie albo takie decyzje, tak? Abraham, nasz ojciec, kiedy by nie złożył swojego syna, to był jego przełomowy moment, tak? I dzięki temu on był ojcem narodów, tak? To jest przełomowy moment, ale mnóstwo jest momentów, kiedy czytam ostatnio też Królewską, widzę tych wszystkich królów. I oni mieli możliwość, przychodził do nich prorok i mówił, zrób to, a on tego nie robił. I jego życie jest napisane, że po prostu czynił to samo, co Achab i jego życie było dalekie od Boga i taka wzmianka o gościu. No. A gdyby podjął decyzję, bo był skonfrontowany, są tacy, którzy byli skonfrontowani i podjęli właściwe decyzje, żyli z Bogiem, tak? Jest pozytywne po prostu. Czyli każdy z nas ma moment, więc jest mnóstwo przykładów, kiedy widzimy ludzi, gdzie Bóg chce, pragnie, ażeby człowiek z Nim żył, żeby jego życie było spełnione, ale człowiek ma wolną wolę i podejmuje decyzję taką albo taką. Ty masz taką samą możliwość, identycznie. No, miałem dużo przykładów, ale wybrałem ten, bo mówię, to jest niesamowity przykład gościa, który podjął właściwą decyzję. Niesamowity przykład człowieka. Słuchajcie, tak sobie czytałem i mówię, on nie poszedł się pożegnać z żoną ani z dziećmi, czyli nie miał żony i dzieci, tak? No nie miał. No, możemy wnioskować, raczej nie miał. No. Poszedł pożegnać się z tatusiem i mamusią, nie? No to taki raczej młody gość był, nie? Młody gość, który jeszcze miał dobre relacje z tatą i z mamą i... jeszcze. Słuchajcie, i... Ale co, tak patrzyłem też na niego, mówię, całe życie myślę, że Elizeusza to była ta, to pole, te woły, ten pług czy coś tam. On jechał z tym cały dzień, orał. Później tam siał. To było jego życie, tak? To było jego życie. Tak wyglądało jego życie. On orał, siał, później były żniwa, zebrał. Miał co jeść, zadowolony, nie? Po prostu żyje sobie, ora, sieje, je. Takie jego życie. Słuchajcie, mamusia, tatuś, po prostu sobie tak żyje. Taki na roli. Chłopak od pługa oderwany. Tu jest tak. Eliasz go oderwał od pługa. Słuchajcie. Prosty hop. Ze wsi. Takie jego życie było proste. I słuchajcie, i przychodzi Eliasz i mówi, idzie za mną, nie? Zarzuca na niego płaszcz. I słuchajcie, to co robi Elizeusz dla mnie jest niesamowite. Pobiegł się pożegnać, bardzo dobra rzecz, szacunek dla rodziców, ale to co robi dalej jest niesamowicie. Posłuchajcie, wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, tymi wołami, które były jego życiem. On ty orał po prostu, to było jego życie. On wziął te woły, co? Zarżnął. On zarżnął te woły, on odciął życie doczesne. To był punkt zwrotny, ale nie taki, że wiecie, przyszedł Eliasz, super, on mnie wybrał i tak, ale woły sobie wstawię tam. One będą czekać, bo jak mi nie wyjdzie, będę szedł z takim gościem wariatem. Eliasz był szok. To był szok. I postawię sobie tam woły, będą czekać. Jak nie wyjdę, to sobie wrócę. Moją uprząż, moje radełko, tam będzie sobie czekać. Okej? Okay? Kiedyś do tego wrócę, mam taką możliwość. Widzicie, co on zrobił? On zarżnął woły i na tym radle, bo to drewniane kiedyś było, na tym radle, na tej całej uprzęży, co ognisko zrobił. I te woły na tym upiekł. I słuchajcie, i co jest następne napisane tutaj? Podał swoim ludziom, a oni jedli. Co to pokazuje? Pokazuje, że innym ludziom pokazuje, ja skończyłem dany rozdział mojego życia, tak? Ja go skończyłem i to jest dla mnie, wiem, że po prostu niszczę wszystko, co jest związane z moim starym życiem i jeszcze pokazuje, zobaczcie, jak to mięsko z tego wołu smakuje. Popatrz. Go zjadłeś i już go nie ma. Nie mam do czego wracać. Okej? Odcinam stare życie, zaczynam nowe życie. I słuchajcie, to co czytamy dalej o Elizeuszu, to jest szok w ogóle, nie? Jak z takiego człowieczka, który orał tam sobie tego, co Bóg uczynił, tak? Jakie życie jego było niesamowite, kiedy on oddał się po prostu w ręce Boga, tak? To już nie było tylko oranie, tam zbieranie. To było życie pełne, niesamowite, po prostu przygoda życia, słuchajcie. Tak? Dopóki jesteś przywiązany do swoich wołów i swojej tego radełka i mamusi i tatusia, to po prostu nic się nie zmieni w twoim życiu. Jest, słuchajcie, to jest taki ogólny przykład, ale ja wiem, w życiu każdego z nas są miejsca, w których ty musisz zmienić sposób postępowania. Tym, żeby dalej się rozwijać, musisz to zmienić. Ile czasu spędzasz przed telewizorem na przykład? Ile czasu spędzasz na graniu w jakieś gry? Zastanów się. Zastanów się po prostu, co jest w twoim życiu takie, co cię trzyma. A może to jest twoja praca, która jest wszystkim dla ciebie, tak? Tak jak dla Elizeusza. Ty po prostu pracujesz, bo ty musisz mieć pracę i się boisz o to pracę. Ja nie mówię, żeby nie pracować, trzeba pracować, ale jeżeli praca cię w ogóle kasuje i ty jesteś jak trybko w maszynie, które przez całe życie pracuje tylko aż do emerytury, dostanę emeryturę. Bóg pragnie, ażeby twoje życie było pełne, żebyś się rozwijał. Ja może tak odważnie o tym mówię, bo ja kiedyś też taką decyzję podjąłem, powiem wam. Miałem pracę, mogę powiedzieć, nie taką złą, ale widziałem, że po prostu ona mnie kasuje, że ona nie pozwala mi się rozwijać. Podjąłem bardzo trudną decyzję jeszcze z zadłużeniem się, ale wiedząc o tym, że moje życie jest do niczego. Po prostu. Nie chcę, żeby napisali, żył, pracował, coś zrobił, tam, albo i nie zrobił, i umarł w 2005 roku. Bóg dla każdego z nas ma życie pełne, spełnione, ale ty musisz podejmować decyzje. Ich nie podejmujesz, to tak można powiedzieć, że też podejmujesz decyzje. Skazujesz się na drugi plan. Skazujesz się na życie inne, niż ma dla ciebie Bóg. Trzeci aspekt. Trudne chwile. Już ostatni. Wypisałem sobie, żebyśmy wiedzieli, o co kaman. Ślub, rozwód, choroba, urodzenie dziecka, awans pracy, zwolnienie z pracy, śmierć bliskiej osoby, utrata majątku, wypadek samochodowy, otrzymanie spadku, przeprowadzka. Różne trudne momenty w naszym życiu. Możemy ich wymienić jeszcze dużo, dużo więcej, ale każdy z nas w większości tych momentów doświadcza, tak? I to, w jaki sposób przechodzisz przez te momenty w swoim życiu, to determinuje, kim jesteś. Jeżeli przechodzisz je z Bogiem, podejmujesz właściwe decyzje, to sprawia, że ty stajesz się zwycięzcą i jesteś człowiekiem, który... Biblia mówi, że my wzrastamy w chwałę, w chwałę. Z chwały w chwałę. I niektórzy mówią, z chwały w chwałę i nikt nic nie rozumie. Jesteśmy mistrzami w ogóle religijnego języka i mówienia o czymś, czego po prostu w ogóle nie rozumiemy. Kiedyś głosiłem takiej kobiecie Ewangelię w pociągu dawno temu i ten. I ona mówi, wie pan co? To jest ciekawe bardzo, ale ja tam gdzieś w Ewangelii Jana, ja po prostu czytam i tam w Ewangelii Jana czytałem, po prostu nic nie rozumiem. Mówię, a co to pani czytała, co pani nie rozumie? I tam na początku jest takie też słowa, a to jest chwała nad chwałą i coś tam chwała, nie? I mówię, wie pan, ja by pan mi to wytłumaczył. Nie wiem, o co chodzi. No tak, tak było. Mnie skonfrontowała i... Przeczytajcie sobie w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. Przeczytajcie i zobaczcie, sobie sami zadajcie pytanie, czy wy rozumiecie, o co chodzi. I to jest chwała ponad chwałę nad chwałą. Ale Biblia mówi, dobra, ale Biblia mówi, że my wzrastamy z chwały w chwałę. I to rozumiem akurat. Wytłumaczyć? Wiemy, o co chodzi. Kiedy podejmujesz właściwe decyzje, tak? Kiedy twoje życie jest nacechowane zwycięstwami, to jest tak, że ty widzisz Boże działanie w swoim życiu. Okej? Okay? Twoje oczy zaczynają świecić. Jesteś w tej rzeczywistości ponadnaturalnej. Tak? Bo kiedy żyjemy w Królestwie Bożym, jesteśmy w rzeczywistości ponadnaturalnej. Tak? Ludzie się boją o tym mówić. Naturalne. Ale tak jest, bo Jezus mówi, kiedy my porywamy Królestwo Boże, my wchodzimy w rzeczywistość chodzenia w wierze, tak? nie w racjonalnym myśleniu, a może powiem, że to jest racjonalne myślenie inaczej. Bo to jest inne racjonalne myślenie. Kiedy żyjemy z Bogiem? Bo my żyjemy w wierze, tak? My się modlimy, kiedy jesteśmy chorzy, to nie bierzemy tabletki, tylko się modlimy, tak? Ja nie przekreślam tabletek, ale chodzi o to, że my robimy coś, co jest irracjonalne dla większości ludzi, tak? Ale my przede wszystkim też chodzimy z Bogiem, tak? My jesteśmy świadomi, że z nami jest ktoś, kto stworzył wszystko i nasze życie jest Jemu poddane, tak? I każdy nasz krok, On zna każdy nasz krok i każda decyzja, którą my podejmujemy, On ją zna, tak? I my możemy każdą rzecz Jemu powierzyć, więc my żyjemy w rzeczywistości ponadnaturalnej, tak? My żyjemy w rzeczywistości Królestwa Bożego. Też ktoś mówi Królestwo Boże i też nikt nie rozumie, o co chodzi. Królestwo Boże jest proste. Tam jest Królem, jest Bóg, tak? Okej? Okay? Jezus powiedział, Królestwo Boże jest pośród was. Tu jest. Kiedy zaczynasz życie z Bogiem, zaczynasz życie w tym ponadnaturalnej rzeczywistości. To jest Królestwo Boże. Więc to są momenty w naszym życiu, które determinują to, czy my wzrastamy, czy my nie wzrastamy. List Jakuba, pierwszy rozdział, 12 werset, mówi tak. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy co? Go miłują. Jeśli jesteś, przechodzisz przez jakąś próbę w swoim życiu, albo trudny czas, albo coś, co zmienia twoje życie, bo na przykład ślub zmienia twoje życie, tak? No zmienia, totalnie zmienia twoje życie. I to, w jaki sposób, czy ty będziesz żył, przeżyjesz to z Bogiem i to Jemu powierzysz i będziesz po prostu tym, który w tych trudnych momentach jest z Bogiem, to będzie determinować, że ty będziesz odnosił zwycięstwa i to będą punkty zwrotne pozytywne w twoim życiu. Pozytywne punkty zwrotne. Jeśli nie będziesz żył z Bogiem, jeśli to będą rzeczy, które jakby przerastają cię i nie powierzysz tego Bogu, to będzie moment w twoim życiu, w którym się zatrzymasz. I to cię wykasuje. Więc Jakub mówi, błogosławiony mąż, który co? Wytrwa w próbie. Bo gdy co? Wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Czyli wieniec to jest coś, co dostajesz, wiesz, jak kiedyś zwyciężali, to dawali im wieńce, nie? Wieniec na głowę. Zwycięzca. Laurowy wieniec albo jakiś tam, nie? On pokazywał, że ktoś zwyciężył, tak? Że odniósł sukces. Jakub wyraźnie mówi, że wytrzymasz próbę, dobrze ją zniesiesz, przeżyjesz ją z Bogiem, to będzie twoje zwycięstwo i będziesz wzrastał, będziesz tym, który się rozwija. Masz porażki w swoim życiu? Będziesz po prostu na pewnym poziomie, nie będziesz się rozwijał. To są nasze decyzje. Drugi list do Tymoteusza, 4:7. Paweł mówi, dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem i co? Wiarę zachowałem. Paweł mówi, że ja jestem świadomy tego, ile rzeczy przeszedłem w swoim życiu, ale słuchajcie, to co mówi, to jest niesamowite. To jest satysfakcja taka. Bojowałem ciężko. Ciężko było, ale dotrwałem, tak? Jestem tym, który biegu dokonał. Przy Bogu pozostałem, tak? I tam dalej, i teraz czeka mnie, tak? Wieniec żywota, czeka mnie życie z Bogiem. I wieczne. Więc tak powinno wyglądać nasze życie. Okay? Kiedy masz próby, ty je przechodzisz z Nim i mówisz sobie, ciężko było, ale przetrwałem, jestem tym, który osiągnął zwycięstwo. Tak? Objawienie Jana, 2:10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię, Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Słuchajcie, Jezus mówi to do jednego ze zborów. Wtrąci niektórych z was do więzienia, przepraszam, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Jezus mówi, przyjdzie na was czas próby, przyjdzie ciężki czas, ale bądź wierny. Słuchaj, bądź wierny, bądź przy mnie, a co tu jest napisane? A dam ci koronę życia. To jest znowu jakby taka gloryfikacja. Tam był wieniec, a tu ja ci założę pik, koronę na twoją głowę. Uhonoruję to, że ty wytrwałeś w próbie, tak? Że ty przyszedłeś właściwie próbę. My cały czas podejmujemy decyzje w naszym życiu. Non-stop podejmujemy decyzje, tak? Na Jacka teraz patrzę. Jacek też teraz podjął ważną decyzję, tak? Trudną decyzję. Wielu ludzi tutaj z naszego regionu pracuje w Niemczech, tak? Ich życie wygląda tak, że oni są tam, rodzina jest tu, rodzina jest często rozbita. Jacek podjął decyzję, że rezygnuje tam z pracy w Niemczech i będzie pracy szukał tutaj, w Polsce, tak? Podjął taką decyzję, nikt na niego presji nie wywierał, ale mamy dobre relacje z Jackiem, także dokładnie wiem, co jest w jego sercu, mogę o tym powiedzieć, że on wie, że to jest jego życie, że życie jego jest tutaj, tak? Że to, co jest dobre, to jest tu, tak? I nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Można było sobie tam siedzieć, okej, po prostu pieniążki zarabiać, dobre pieniążki, tak? Ale nie miałoby to dobrego wpływu na jego rodzinę, na jego w ogóle przeznaczenie, bo on wie, że jego miejsce jest tu w kościele i też w służeniu Bogu. Więc podejmuje trudną decyzję, ale myślę, że dobrą decyzję. Tak? To jest... Jeśli masz takie rzeczy w swoim życiu, to a każdy z nas je ma, wiem o tym, to jeszcze raz to powiem, jeśli nie podejmiesz decyzji właściwej, to cię zatrzyma w rozwoju. To jest jeden z filarów twojego właściwego, dobrego, naturalnego rozwoju. Zatrzymasz się w rozwoju. Będziesz żył kompromisem. Po prostu kompromisem. Okej. Wstańmy. Możesz wziąć gitarę, możesz wziąć gitarę. Jeśli to, co mówiłem dzisiaj, to w jakiś sposób konfrontuje cię, dotarło do ciebie i widzisz na przykład, kiedy mówiłem to, że ty widziałeś pewne rzeczy w swoim życiu, gdzie musisz podjąć decyzję, albo jest tak, że jest jakiś grzech w twoim życiu, który cię trzyma. Jesteś świadom tego, że to jest coś, co cię trzyma, co nie pozwala ci się dalej rozwijać. Albo jest sposób twojego życia, czyli widzisz, że priorytety w twoim życiu są niewłaściwe, że Bóg stał się drugim planem, a ty masz życie po prostu, podjąłeś decyzje, które są związane z tym, że Boga odstawiłeś na jakby na drugi tor i widzisz to, że to się powinno zmienić, to chciałem, żebyśmy się teraz o to pomodlili, okej? Okay? Chciałbym, żebyś się o to pomodlili. Chciałbym, żebyś był szczery przed Bogiem. Żebyś teraz naprawdę tak stanął przed Nim. Być może, że to będzie teraz. To teraz będzie ten moment przełomowy, następny moment przełomowy, który sprawi, że ruszysz dalej. Że zaczniesz się rozwijać. i to cię uwolni do lepszego życia pełnego takiego z Bogiem. Jeżeli masz taką rzecz, stań teraz przed Bogiem. Ja się będę modlił razem z tobą. Przyjdźmy do Boga. Panie Jezu, ja wiem, że to, co dzisiaj mówiłem, Panie, jest to od Ciebie, Panie, że to jest coś, co Ty mówiłeś do mnie, Panie, i mnie konfrontujesz, i widzę niesamowite Twoje działanie, Panie, w moim życiu, że to jest prawda, kiedy ja podejmuję właściwe decyzje, to mnie pcha niesamowicie do przodu, to sprawia, że moje życie staje się pełne i spełnione. Panie, dziękuję Ci za to, co czynisz w moim życiu. A teraz modlę się o każdą osobę, Panie, tutaj, która jest na tym miejscu. Modlę się, Panie, żeby podejmowali właściwe decyzje, Panie. A żeby skończyli z życiem gdzieś tam miernym. Skończyli z życiem takim, jak prowadził ten młody, bogaty człowiek, gdzie coś jest ważniejsze od Ciebie, Panie. I tracą gdzieś życie w pełni z Tobą. Boże, są tacy, dla których praca i pieniądz jest dużo ważniejsza. I żyją tylko po to, ażeby jeść i mieć czym jeździć i gdzie się przespać. Niech to się zmieni, Panie. Tym dla każdego z nas masz, Panie, życie pełne, życie super, życie jak dla Elizeusza, życie w innej rzeczywistości, życie spełnione. Ty kochasz każdego z nas, Panie. Ty nie chcesz niczego nam zabrać. Niczego nie chcesz zabrać. Ty nie chcesz nas karać. Ty pragniesz jak najlepiej, dlatego że Ty nas kochasz. Panie, teraz mów do serc, do tych, którzy gdzieś się zatrzymali. Żeby to był moment przełomowy. Ja się modlę o to, żeby to był teraz moment przełomowy, Panie. Moment przełomowy w życiu tych, którzy gdzieś się zatrzymali, Panie. Tych, którzy poszli na kompromis. By to był moment, Panie, upamiętania. Moment zmiany myślenia. Moment, Panie, podjęcia właściwej decyzji. Abyś Ty był pierwszy, Panie. Halleluja, Panie Jezu. Działaj Duchu Święty w naszych sercach. Działaj Duchu Święty w naszych sercach. Wiesz, że Ty dzisiaj dotykałeś wiele osób, Panie. Halleluja. Tak jak mówiłem, jeśli nigdy jeszcze nie wdarłeś się gwałtem do Królestwa Bożego, jeśli nigdy nie postanowiłeś, że umierasz dla samego siebie, cały Nowy Testament jest o jednym. Cały Nowy Testament jest o jednym. Jest o nowym stworzeniu, o życiu z Bogiem, o nawróceniu się i życiu na nowo z Nim. Cały Nowy Testament to jest jedna historia życia z Bogiem. Gdzie często mówią, co ja tam przeczytam, nic nie rozumiem. Cały Nowy Testament mówi o jednym. O tym, że mamy życie wieczne w Bogu. Tak? Że Jezus umarł za każdego z nas i najważniejszą rzeczą jest to, ażebyś Ty podjął decyzję pójścia za Nim. Jeśli jest ktoś tutaj taki, który jeszcze nigdy nie podjął takiej decyzji, a chcesz to zrobić, jesteś świadom i wiesz, że twoje życie idzie w niewłaściwym kierunku, chcesz to zmienić, chcesz zacząć życie na nowo z Bogiem, to dam ci taką możliwość. Ja się pomodlę taką prostą, krótką modlitwą, a ty, jeżeli możesz, to powtórz tę modlitwę. Panie Jezu, stoję przed Tobą i wiem, że moje życie jest bez Ciebie, jest bez sensu. Panie Jezu, Proszę Cię, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Całkowicie świadomie chcę oddać Ci swoje życie. Od dzisiaj to jest punkt zwrotny w moim życiu. Chcę wyznać, że jesteś moim Panem i moim Zbawicielem. Zaopiekuj się mną i poprowadź mnie. Całe moje życie oddaję Tobie. Od dzisiaj, Panie mój, jestem Twój. Amen. Jeśli podjąłeś taką decyzję, faktycznie jesteś tą osobą, która pierwszy raz to zrobiła, to porozmawiaj z kimś, kto Cię tutaj zaprosił, możesz porozmawiać ze mną. To jest niesamowity moment. Ja kiedy to zrobiłem wiele lat temu, to do dzisiaj pamiętam to, jakby było to wczoraj. Zrobiłem to, pamiętam, w 6:30 rano i od 6:30 rano byłem innym człowiekiem. Do 6:30 rano był stary Józef, a od 6:30 rano starego już nie było, po prostu to był szok. Byłem inny. I do tej pory pamiętam to, jakby było wczoraj. Jeśli zrobiłeś to, to porozmawiaj z kimś, bo to jest niesamowita decyzja. Punkt zwrotny w twoim życiu, który sprawi, że twoje życie będzie niesamowite. Tak? Dobrze. To na tyle. Życzę wam miłej niedzieli, dobrej niedzieli, właściwych decyzji podejmowanych w tygodniu.